Chciałbym dzisiaj kontynuować kazanie na górze. Przechodzimy do takich bardziej trudnych fragmentów, o których nauczał Jezus Chrystus, nasz Pan. Także jeśli mamy Biblię, to zachęcam, żebyśmy mogli patrzeć, czy prawdą jest to, co ja dzisiaj będę nauczał. Mateusz, 5 rozdział i werset 9. Kolejne błogosławieństwo, które wypowiedział nasz Pan Jezus Chrystus na górze, nad jeziorem. I powiedział tak: błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. To jest bardzo ciekawy werset w kontekście tego, że mamy dużo wojska w Giżycku i że takim głównym zadaniem naszego zboru w Giżycku jest głosić Ewangelię wojskowym i nauczycielom. Bo takich mamy tutaj najwięcej, prawda? Także trochę będzie o wojnie i o żołnierzach też w dzisiejszym kazaniu. Dwa polskie słowa, wprowadzający pokój, tak jak tutaj jest napisane, wprowadzający pokój w języku greckim to jest jeden wyraz. Nie da się to przetłumaczyć na polski, więc dlatego przetłumaczono wprowadzający pokój. Ale w języku greckim, w którym jest pisany Nowy Testament, jest to jedno słówko. I można właśnie je tłumaczyć: wprowadzać pokój, zawierać pokój albo czynić pokój. I ten wyraz grecki, który jest tutaj, który użył Pan Jezus, znaczy Pan Jezus go nie użył, bo Pan Jezus mówił po aramejsku, po hebrajsku, ale Mateusz, kiedy spisał Ewangelię, pisał po grecku i się zastanawiał, jaki wyraz grecki wybrać, to wybrał ten wyraz. I ten wyraz w Nowym Testamencie jest użyty aż raz. Tylko w tym jednym zdaniu, w całym Nowym Testamencie występuje tylko ten jeden raz ten wyraz. Więc nie mogę sięgnąć do innych wersetów, aby wam pokazać, co ten wyraz znaczy. Muszę po prostu odnieść się do całej Biblii, żeby trochę porozmawiać, co to znaczy czynić pokój. Bo w oparciu o ten werset nie do końca wiadomo, o co Jezusowi chodziło. Więc przeczytam taką historię. Dwóch malarzy poproszono o namalowanie obrazu przedstawiającego pokój. I nie chodzi o pokój w sensie pomieszczenia, tylko o pokój w sercu. Pierwszy namalował piękny wieczorny krajobraz, spokojną taflę jeziora i krowy wracające z pastwiska. W oddali majaczył kontur lasu, a nad nim zachodzące słońce. Kojarzy wam się to z pokojem? Drugi artysta przedstawił burzę szalejącą nad ołowianym niebem, spieniony wodospad, a u dołu obrazu namalował małego ptaszka, który spał bezpiecznie w rozpadlinie skalnej. Pierwszy z artystów namalował pokój tak, jak wyobrażają go sobie ludzie. Czyli taka sielanka, jezioro, zachód słońca, dziewczyna z chłopakiem siedzą nad jeziorem, jest romantycznie i spokojnie. Ale drugi malarz przedstawił pokój, który przewyższa wszelki umysł, list do Filipian 4:7, a którym jest Jezus Chrystus. Ten drugi malarz namalował pokój, o którym mówi Biblia, że leje się wodospad, że jest wielka burza, jest mała rozpadlina w skale, gdzie śpi sobie spokojnie ptaszek. I to jest pokój, o którym naucza Biblia. Że nie mamy się koncentrować na tym, co widzą nasze oczy, ale mamy się skoncentrować na tym, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie i co daje nam Jezus Chrystus. Czyli nie patrzymy na okoliczności naszego życia, tylko na to, co mamy w Chrystusie, co Jezus może nam dać. O takim pokoju mówi Biblia. Nie o takim pokoju, który mówi świat. Że wszystko jest wokół ciebie pięknie, ładnie i spokojnie, to znaczy, że możesz być spokojny. W języku hebrajskim słowo pokój to szalom. Szalom. W hebrajskim słowo szalom nie oznacza jedynie, że w sercu nie masz lęków i masz pokój. Ale słowo szalom oznacza coś więcej. To wszystko służy, to co służy dla najlepszego dobra człowieka. Kiedy mówisz do człowieka szalom, to znaczy, że życzysz mu wszystkiego najlepszego, a nie tylko życzysz mu pokoju. Jeśli ktoś na wschodzie, na przykład Arab, wypowiada słowo bardzo podobne do szalom, znaczy salam, to nie życzy komuś, aby go ominęło nieszczęście, lecz miał na myśli, aby wszystko, co najlepsze spotkało tego człowieka. Kiedy czy Żyd, czy Arab wypowiadają słowo szalom albo salam, znaczy, że życzą ci wszystkiego najlepszego, żeby cię spotkało w życiu. A nie tylko życzą ci tego, żebyś nie miał wypadku drogowego na ulicy. W Biblii słowo pokój oznacza nie tyle za wybawienie z kłopotów, ile radość z posiadanego dobra. W Biblii słowo pokój oznacza to, co masz w Bogu. Kim jesteś w Bogu. I kiedy Mateusz pisze Ewangelię, to wtedy można by było ten werset przetłumaczyć tak. Błogosławieni są ci, którzy pokój czynią, a nie pokój miłują. Czyli chodzi o zaangażowanie się w czynienie pokoju, a nie bierność, czy brak przemocy, czy pacyfizm chrześcijański. Kiedy Mateusz pisze Ewangelię i cytuje Jezusa Chrystusa, ma na myśli, że błogosławieni są ci, którzy czynią pokój, a nie którzy tylko komuś życzą pokoju i nic w tym kierunku nie robią. I niektórzy wierzący, zdarzają się tacy w kościołach protestanckich, tak bardzo miłują pokój, że dzięki tej, w tym nastawieniu do tego pokoju, żeby był spokój, pokój w kościele, to powstaje wiele niepokoju z tego powodu. Niektórzy tak bardzo miłują pokój i spokój w kościele, że z tego powodu jest bardzo dużo niepokojów. Bo oni są, ci ludzie wierzący, bezczynni. I nic nie zrobią, żeby nie wprowadzać jeszcze większego niepokoju do kościoła. Podam przykład, żebyście lepiej to zrozumieli. Jeśli w kościele jest grzech, jest poważny grzech, który trzeba coś z nim zrobić, to ktoś mówi wierzący w swoim sercu, ja nie chcę niepokoju w naszym kościele, to jest jego osobista sprawa, że zdradza żonę. Wszyscy o tym wiedzą, że on zdradza żonę, a to jest jego osobista sprawa. Ja nie chcę wprowadzać niepokoju do kościoła. Albo inny przykład. Ktoś chodzi do kościoła, ma małe dzieci i widzi, jak dziecko kopie rodziców po nabożeństwie w kościele baptystów. Jest nieposłuszne, ewidentnie. I ktoś widzi i razi go to, że on, te dzieciaki się tak zachowują, ale powie w swoim sercu, nie powiem im, że grzeszą przez brak karcenia. To ich sprawa, to ich dzieci. Ale to są członkowie tego kościoła. Albo ktoś jest chory. Choroba jego związana jest na przykład z obżarstwem związanym z cukrem. Grozi mu śmierć. Prawdopodobnie powinien brać insulinę. I masz przekonanie w sercu, że powinieneś czy powinnaś z tą osobą porozmawiać, żeby ta osoba przestała jeść tyle cukru. Bo inaczej to coś, ten cukier zabije tą osobę. Nie powiem mu. Ja wybieram pokój. Wielu wierzących tak właśnie podchodzi do spraw pokoju w zborze. Lepiej jest się nie wychylać, nie mówić i nie rozmawiać. Wtedy będziemy mieli spokój i pokój w kościele baptystów. Ale zadaj sobie pytanie, jaki ty pokój wybierasz? Raczej tu nie mowa, to nie jest mowa o pokoju, raczej tu jest mowa o twoim spokoju. Bo to nie ma nic wspólnego z Bożym pokojem, o którym pisze Mateusz i który wypowiedział nasz Pan Jezus Chrystus. Bo błogosławieni są ci, którzy czynią pokój w czyimś życiu i w swoim. Tu jest mowa o tym, że ktoś jest zaangażowany w to, żeby uczynić pokój, prawdziwy pokój, a nie bierny, wycofany mówi, ja jestem miłośnikiem spokoju. Nie ruszajmy żadnych spraw, które są trudne, bo to zburzy nasz wewnętrzny spokój. Ale to nie jest błogosławieństwo, które wypowiedział nasz Pan Jezus Chrystus. Bardzo często jest tak, że ktoś z ludzi wierzących pakuje się w coraz większe kłopoty przez złe decyzje w swoim życiu, ale i ty to widzisz jako osoba, brat i siostra, ale w imię świętego spokoju i pokoju nie podejmujesz żadnej akcji. Nigdy z tym bratem czy siostrą nie porozmawiasz, bo miłujesz pokój. Tylko, że ten pokój to jest twój spokój. To nie jest pokój Boży. Bo Biblia zupełnie inaczej naucza. Jeśli ktoś ma kłopoty, Biblia mówi, Jezus, jeśli miłujesz tego człowieka, to pójdziesz i będziesz z nim rozmawiał i o niego walczył. To jest prawdziwa miłość, o której nauczał Chrystus. I to jest prawdziwy pokój. Pokój, który ma doprowadzić do tego, że ten człowiek będzie miał pokój w sercu, odrzuci grzech, odrzuci głupie decyzje. Ale jeśli ktoś miłuje bardziej wewnętrzny swój spokój, nie zrobi nic. Ale to nie jest Boży pokój. Także bardzo często ludzie wierzący oszukują się, że miłują pokój, ale tak naprawdę miłujesz samego siebie. Własną wygodę, swoją prywatność i przez swoją bierność gromadzisz 100 kłopotów na przyszłość w życiu tej osoby, która podejmuje złe decyzje, pakuje się w kłopoty, a jeśli ta osoba jako członek zborów pakuje się w kłopoty, to my jako Kościół będziemy mieli kłopoty, czy nie? Czy 10 osób z naszego zboru może wpakować się w kłopoty i my nie będziemy jako Kościół mieli kłopotów? No nie. Jeśli członkowie zboru się pakują w kłopoty, to cały Kościół ma kłopoty. Pokój, o którym pisze Mateusz, to nie unikanie problemów. Pokój, o którym pisze Mateusz, to nie jest unikanie problemów albo wyciszanie problemów w Kościele pod dywan. Wiele kościołów tak robi. I zielonoświątkowych, i baptystycznych. Jak jest poważna sprawa, poważny człowiek, mam teraz przed oczami człowieka, który jest baptystą i którego żona zdradzała, a był starszym zboru, z innym starszym zboru, z Polski. I tą sprawę zamieciono pod dywan. Dlaczego? Bo to jest bardzo ważny człowiek i daje duże dziesięciny na zbór. I znam tą sprawę bardzo dobrze. W imię pokoju, żeby w miasto się nie rozniosło, zamiata się sprawy pod dywan. I myślimy, że miasto o tym nie wie. A ludzie jeszcze głośniej plotkują i mówią, u baptystów dzieją się takie i takie rzeczy. To nie jest Boży pokój. To jest załatwianie spraw na niby. Błogosławieństwo, którym pisze Mateusz, a wypowiedział Jezus, nie oznacza, że akceptujesz złą sytuację w Kościele albo w swoim osobistym życiu, bo obawiasz się, że jak zaczniesz mówić albo coś w tym kierunku robić, to dopiero będą kłopoty. No właśnie nie. Człowiek, jeśli ma chory ząb i nic nie będzie z nim robił, to sam się wyleczy. Moja ciocia mało nie zmarła. Dzięki temu, że wyjechała do Stanów Zjednoczonych, przeszła poważną operację, ma wstawioną platynę. W Polsce już bym ją odwiedzał na cmentarzu, ponieważ miała bardzo poważne zakażenie kości. Jeśli masz zakażenie kości i nic nie zrobisz, umrzesz. Jeśli kościół jest zakażony w środku i kościół nic nie robi z oczyszczeniem się, taki kościół jest skazany na śmierć. Pokój Chrystusowy, o którym Jezus mówi, to konfrontacja. To czynienie prawdziwego pokoju, dotarcie do źródła problemu. Rozwiązanie go, nawet jeśli droga do tego pokoju prowadzi przez trudne rozmowy. Pokój, o którym naucza nasz Pan, Jezus Chrystus, mówi o tym, że mamy czynić pokój, czyli się zaangażować w rozwiązanie problemu, wyjaśnienie sytuacji. A to bardzo często oznacza trudne rozmowy. Ale to jest prawdziwy pokój Boży. Kiedy byłem małym chłopcem, ponieważ odziedziczyłem po moich przodkach bardzo słabe zęby, i kiedy apanicznie bałem się dentysty, dentysta kojarzył mi się z sadystą, to było jeszcze wiele lat temu, kiedy nie było znieczulenia i wcale nie było miło chodzić do dentysty. Słuchajcie, jako mały łepek, mając 10 lat, siedziałem w kuchni i legalnie za zgodą rodziców paliłem papierosy, żeby mi przestało boleć. Paliłem papierosy, przykładałem alkohol, robiłem cokolwiek, żeby w nocy przestało mnie boleć. Jeśli przestało boleć, to na drugi dzień mówiłem chwała Bogu. Nie mówiłem tak, ale cieszyłem się i nie szedłem do dentysty. Kiedy siedziałem w długiej kolejce do dentysty i wyszła pani pielęgniarka i powiedziała, dzisiaj pani doktor już nikogo nie przyjmie, to ja z radością wracałem do domu. Bo mnie nie bolało, jak pani borowała. Ale w nocy znowu mnie bolało. Słuchajcie, takie są dzieci. Tak myśli dzieciak, prawda? Kiedy rodzic mówi, nie jedz czekolady, bo będziecie bolał brzuch całej naraz. To dzieciak posłucha? Nie, zje całą czekoladę, go nie przypilnujesz. Musisz pójść z dzieckiem do dentysty, bo sam nie pójdzie. A jak pójdzie, będzie wrzeszczał i krzyczał, że go mordują. Ale jak nie wyleczy zęba, to będzie całą noc płakał z bólu i mówi, mamo, ja już pójdę do dentysty. Ale kiedy staniesz pod drzwiami, on znowu nie chce iść do dentysty. I tak w kółko. I wielu wierzących właśnie tak funkcjonuje w zborach. Kiedy ktoś staje i mówi, słuchajcie, musimy rozwiązać problem naszego zboru, bo jest grzech, bez problem. Ktoś mówi, nie, nie, ja umiłujmy pokój, wyciszmy tą sprawę, nie róbmy nic. I powoła się jeszcze na wypowiedź Pana Jezusa. Błogosławieni, którzy czynią pokój. Tylko, że Jezus dokładnie tego nie miał na myśli. Jezus mówił, że miłować pokój to wyjaśnić sprawę, rozwiązać problem. To znaczy, że trzeba dojść do źródła. Wiecie, skąd to się bierze taka postawa u ludzi wierzących? Z pacyfizmu. Wielu ludzi wierzących to są pacyfiści. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale Kościół Baptystów, Menonici i Amisze mamy wspólnych przodków, anabaptystów. I baptyści poszli w kierunku, że człowiek może sam decydować, czy na przykład ma strzelać do ludzi, czy nie, w obronie własnej rodziny i kraju. A Amisze i Menonici wybrali kierunek pacyfizmu chrześcijańskiego, że Jezus uważał zawsze, że trzeba być takim pokojowym, pacyfistą. Mordują ci żonę, zarażynają ci dzieci, a ty stoisz i mówisz, wierzę w Jezusa Chrystusa. Tylko, że Biblia nigdy tak nie nauczała. Nauczono nas na przykład złych 10 przykazań na lekcji religii. Nie uczono. W 10 przykazaniach nie ma słowa nie zabijaj. W 10 przykazaniach jest powiedziane nie morduj, nie planuj morderstwa. Nigdy 10 przykazań nie nauczało, że nie możesz stanąć w obronie własnej rodziny. Cały Stary Testament temu zaprzecza. Wiecie, kto najczęściej sponsorował pacyfizm na świecie? Te pacyfistyczne pochody w Stanach, w Europie. Kto za tym stał? Komuniści. Związek Radziecki potajemnie przez różne konta sponsorował organizacje pacyfistyczne na zachodzie Europy i w Stanach, które się burzyły i walczyły, żeby znieść armię, żeby Stany Zjednoczone, Unia Europejska, jeszcze to nie było Unii, żeby nie posiadały armii, żeby był taki pokój. Związek Radziecki, gdzie na jego terenie w ogóle nie było pacyfistów, bo krótko trzymali wszystkich. I oni wprowadzali swój pokój, komunistyczny. I byli tacy jak dzisiejszy Putin, który kiedy występuje w dzienniku, mówi o pokoju na świecie, a jednocześnie każe swoim żołnierzom strzelać. To jest właśnie taka naiwność. Związek Radziecki i Rosjanie zawsze wiedzieli, że Zachód to są naiwni ludzie. I że jest tam spora grupa ludzi, do których można zaapelować o pokój, do pacyfistów. I oni są tak naiwni, że łykną to. Niestety wielu chrześcijan tak myśli. W krajach komunistycznych nigdy nie było ruchów pacyfistycznych. Pacyfista to jest człowiek, który miłuje pokój, więc nie będzie nic robił przemocą. Ale z tego wynika jeszcze więcej kłopotów. Słuchajcie, pamiętamy z historii Polski cud nad Wisłą. Marszałek Piłsudski. Na czym polegał ten cud nad Wisłą? Że facet, nasz marszałek, razem z polską armią zatrzymał pochód komunistów. Bo gdyby tego nie zrobił, mielibyśmy już komunistyczną Polskę o wiele wcześniej. A później męczyliśmy się po II wojnie światowej bardzo długo z komunizmem. Słuchajcie, gdyby w II wojnie do głosu doszli pacyfiści, to Hitler i jego syn rządziliby Unią Europejską do dzisiaj. Gdyby zwyciężyły ruchy pacyfistyczne i ludzie na całym świecie nie sprzeciwili się, mielibyśmy faszyzm do dzisiaj w Unii Europejskiej. Jeden z pastorów niemieckich w trakcie II wojny światowej, czytałem jego wypowiedź, przeżył obóz koncentracyjny, powiedział tak. Kiedy Hitler wydał rozkaz, aby zamknąć wszystkich Żydów w obozach koncentracyjnych, nie protestowałem, bo nie byłem Żydem. Kiedy Hitler wydał rozkaz, żeby zamknąć wszystkich komunistów w Niemczech do obozów koncentracyjnych, nie protestowałem, bo nie byłem komunistą. Kiedy Hitler wydał rozkaz, żeby zamknąć wszystkich cyganów chorych psychicznie w obozach koncentracyjnych, nie protestowałem, bo nie byłem cyganem. Kiedy Hitler wydał rozkaz, żeby zamknąć wszystkich pastorów, którzy sprzeciwiają się Rzeszy, nikt nie stanął w mojej obronie. I on napisał wtedy tak. Kiedy zło jest małe i nie sprzeciwisz się złu, zło rośnie w siłę. To napisał pastor niemiecki. Jeśli dobrze pamiętam, był baptystą. Kiedy był czas, aby sprzeciwić się złu siłą, my tego nie zrobiliśmy, bo my wierzyliśmy w pokój. ale później było już za późno. Zło urosło tak mocno w siłę, że trzeba było użyć o wiele większych środków. Wiecie, dlaczego Anglicy nam nie pomogli w II wojnie światowej, Francuzi? Bo większość polityków angielskich w trakcie II wojny światowej to byli pacyfiści, którzy miłowali pokój. I wychodzili z założenia, że nie należy za bardzo drażnić Hitlera. No i zafundowali mu takie bezstresowe dochodzenie do władzy. I nie pomogli nam, Czechom, Węgrom, całej Europie Wschodniej. Oszukali nas i zostawili nas na pastwę zła. Chyba mówiłem już ten przykład, kiedy matka w autobusie w Warszawie jechała z dzieciakiem, który kopał w siedzenie przed sobą, na którym siedziała starsza osoba. Kopał. I student, który stał obok, nie wytrzymał i mówi: niech pani zwróci swojemu synkowi uwagę, że nie może kopać w siedzenie, na którym siedzi starsza pani. Na co matka mówi: ale ja wychowuję swojego syna bezstresowo. Ja mu nie będę zwracała uwagę, bo on może się zdenerwować i zacznie wrzeszczeć. Ja go wychowuję bezstresowo. I student żuł gumę. Kiedy już wysiadał, wyjął gumę i włożył dzieciakowi we włosy. Na co matka się oburzyła i mówi: co pan robi? Na co ona odpowiada: też byłem wychowany bezstresowo. Także Anglicy i Francuzi w trakcie II wojny światowej zafundowali Europie bezstresowe wychowanie Hitlera Adolfa. On naprawdę nie czuł stresu, kiedy dochodził do władzy i się panoszył. Skoro słowo szalom oznacza to wszystko, co powiedziałem, że kiedy mówisz do człowieka szalom albo salam, znaczy, że życzysz mu najlepszych rzeczy w jego życiu, a nie tylko spokoju w sercu, to błogosławieństwo, które wypowiedział Jezus, brzmi zupełnie inaczej. Błogosławieni są ci, którzy dążą do tego, by wszystkim na świecie było lepiej. O tym mówił Chrystus. Błogosławiony jest ten człowiek wierzący, który dąży do tego, żeby w kościele baptystów w Giżycku było lepiej. A nie, żeby było tylko spokojnie i miło. Żeby wszystkim ludziom wierzącym w tym kościele było lepiej. O tym mówił Chrystus. Abraham Lincoln, prezydent Stanów Zjednoczonych, który później został zastrzelony, powiedział takie słowa. To był bardzo głęboko wierzący człowiek. On codziennie czytał Biblię i stosował się do niej. Życzyłbym sobie, aby po mojej śmierci mówiono o mnie, że zawsze, gdzie tylko mogłem, wyrywałem ciernie, a na ich miejsce zasadzałem kwiaty. Także błogosławieństwo odnosi się więc do tych ludzi, którzy popychają świat naprzód, ku lepszemu. To miał Chrystus na myśli. Błogosławiony jest ten, który popycha innych ku lepszemu życiu, który pokazuje im Chrystusa, Boga. To jest błogosławiony człowiek. Błogosławiony jest ten, który chce lepiej dla Kościoła, dla swojej rodziny, dla siebie samego, czyli szuka rozwiązania problemów. Ten człowiek jest błogosławiony, który zawsze szuka rozwiązania problemu. Boże, ale jak to rozwiązać w naszym kościele? Jak to rozwiązać w moim życiu, w życiu mojej rodziny? Walczy o to i działa i robi coś i stale puka do nieba. Jak w tej historii, kiedy Jezus opowiadał o kobiecie starszej, która przychodziła do nieuczciwego sędziego i mówiła: weź mnie w obronę. Jezus mówi: zobaczcie, ten nieuczciwy sędzia wziął ją w obronę, a mój ojciec jest lepszy niż ten nieuczciwy sędzia. Nie ustawajcie w modlitwach, szukajcie rozwiązań. To nas Jezus nauczał. Jezus nigdy nas nie uczył pacyfizmu. To oznacza czynić pokój Chrystusowy. Pozbawiać diabła miejsca w życiu Kościoła i ludzi, a nie siedzieć cicho i nic nie robić, kiedy diabeł się panoszy. Bo chce uchodzić za najbardziej pokorną siostrę i brata w naszym zborze. Ten, kto siedzi cicho i jest nic nie mówi, to jest... Bardzo często Kościół myśli, że to jest najbardziej pokorna osoba. A gdybyśmy wejrzeli w serce tej osoby, ile tam jest niepokoju i wszystkiego, jak się buzuje, tylko ta osoba nauczyła się panować nad sobą, to bardzo często byśmy byli w szoku. Słuchajcie, byłem kiedyś w zborze, gdzie był brat, który uważali wszyscy o nim, że to jest najbardziej pokorny człowiek w Kościele. Średnio raz na 4 miesiące wybuchał i wrzeszczał totalnie. Byłem tego świadkiem, jak wydarł się na mnie. nie było pokoju. Pokój nauczył się tak funkcjonować, ale w jego sercu buzowało wszystko. Nie miał pokoju. Złe zrozumienie pokoju przez chrześcijan dobrze oddaje przysłowie chińskie. Przysłowie chińskie, które mówi o pokoju, brzmi tak. Aby umiłować pokój, trzeba być głuchym, ślepym i niemym. Aby umiłować pokój, trzeba być głuchym, ślepym i niemym. To jest przysłowie chińskie. Więc niektórzy wierzący właśnie tak funkcjonują. Wybieram spokój. Będę udawał, że nie widzę tego grzechu. Jestem ślepy i ja się nie będę odzywał. Ale polskie dwa przysłowie wam przeczytam o pokoju. Pokój. Pokój taki pacyfistów. Nawiasie dałem pacyfistów. Pokój pacyfistów wojnę rodzi. Wojna pokój rodzi. I to jest stare polskie przysłowie, że jeśli zło dochodzi do władzy, jeśli zło się panoszy, a ludzie wybierają pokój, to to się źle skończy. Ale czasami, żeby zapanował pokój, musi być wojna. To jest stare polskie przysłowie. Inne stare polskie przysłowie mówi tak. Zły pokój cięższy bywa nad wojną. Zły pokój jest cięższy niż wojna. I to są stare dwa przysłowie polskie. Rabini uważali, że najwyższym zadaniem człowieka jest ustanawianie normalnych stosunków pomiędzy ludźmi. Rabini uważali, że wszędzie znajdują się ludzie, którzy sieją kłopoty, rozdrażnienia i spory. Wykonują pracę iście diabelską, ale są też ludzie, którzy jednoczą innych i wprowadzają pokój. Ale rabini uważali, że najważniejszą rzeczą, żeby wprowadzać normalne stosunki między ludźmi, w synagodze na przykład. Także jeśli przyjęlibyśmy ten sposób myślenia, to błogosławieństwo, które zapisał Mateusz, mogłoby brzmieć w ten sposób. Jakże szczęśliwi są ci, którzy normują stosunki pomiędzy ludźmi, oni bowiem wykonują dzieła Boga. Ale żeby unormować stosunki między ludźmi, to trzeba rozwiązać problem. Jeśli dwoje ludzi się kłóci, czy w małżeństwie, czy w kościele, nie unormujemy stosunków między nimi, jeśli oni nie będą chcieli się pojednać, prawda? Izajasz, 48 rozdział, 22 werset mówi tak. Nie ma pokoju dla bezbożnych, mówi Jahwe. Nie ma pokoju dla bezbożnych, mówi Jahwe, to jest Izajasz. Jeśli więc widzisz grzech brata albo siostry i nic nie robisz w kościele w tej sprawie, to czynisz pokój Boży, o którym Izajasz pisze? A to jest cytat, to jest proroctwo Pana Boga. Czy wtedy pokój wchodzi do kościoła? Nie, Bóg mówi, że nie będzie pokoju w życiu takiej osoby, ani w życiu kościoła, która akceptuje na przykład grzech. Nie ma pokoju dla bezbożnych. Jan, Ewangelia Jana 6,33 mówi tak. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Jam zwyciężył świat. We mnie macie mieć pokój. Ale czy ktoś z nas może ciągle kłamać i mieć pokój od Jezusa w sercu? No nie. Jeśli ktoś chce, żeby pokój zamieszkał w jego sercu, to musi przerwać kłamstwo i powiedzieć, Boże, nie będę już kłamał. Ale człowiek, który non-stop modli się, Jezu, daj mi to, co mówiłeś w tym wersecie, niech pokój Twój zamieszka w moim sercu. Ale kłamać wiesz, że nie mogę przestać, bo muszę oszukiwać urząd skarbowy. Jakoś trzeba żyć. Zobaczcie, czy Jezus mu da pokój? Nie. Jezus mówi, to wam powiedziałem, abyście we mnie rozwiązali swoje problemy i żyli szczęśliwi. Jezus, kiedy mówi o pokoju, który nam chce dać, to mówi o rozwiązaniu grzechów i problemów w życiu każdej osoby. List do Rzymian 8,6 mówi, dążność zaś ducha, czyli dążność Ducha Świętego w nas, dąży Duch w nas do życia i pokoju. Czyli Duch Święty w nas dąży do tego, abyśmy dobrze się mieli, byli szczęśliwi i mieli pokój w sercu. List do Rzymian 14,19 mówi, starajmy się więc o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu. Jeśli ktoś wierzący dla dobra Kościoła nie nagłośni, że ktoś inny wierzący trwa w takim i w takim grzechu i nic z tym nie zrobi, nie załatwi tej sprawy, to czy to służy zbudowaniu, kiedy to wyjdzie? Jeszcze z większą aferą? Bo całe miasto się na przykład o tym dowie? No nie. To nie służy zbudowaniu całego Kościoła. Także zobaczcie, widzimy wyraźnie, że pokój musi iść w parze ze zbudowaniem wszystkich. Jeśli więc ktoś czyni głupoty w życiu, a wszyscy wierzący to wyciszają w imię pokoju zborowego, nic dobrego z tego nie wyniknie. Wielu ludzi w tym mieście się zgorszy tymi sprawami. List do Rzymian 16:20. Bóg zaś pokoju zetrze wkrótce szatana pod waszymi stopami. Bóg chce zetrzeć wszelki grzech i wszelką niesprawiedliwość. On chce wyrzucić szatana spośród nas, z naszych serc i z życia Kościoła. Na tym polega pokój Chrystusowy. Pierwszy list do Koryntian 7:15 mówi o aspektach na przykład małżeńskich, albowiem do życia w pokoju w sensie w szczęściu, powołał nas Bóg. I to jest werset wyrwany z kontekstu, gdzie jest powiedziane, że jeśli ktoś ma problemy małżeńskie i non-stop się z kimś kłóci i non-stop jest wojna, to Paweł mówi, do pokoju nas Bóg powołał, nie do wojny. I tam sugeruje, że trzeba się wycofać. Mówi tam o separacji nawet małżeńskiej. Pierwszy list do Koryntian, 7 cały rozdział o tym mówi. Hebrajczyków 12:14 mówi, ścigajcie pokój ze wszystkimi i uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Czyli jeśli ktoś nie oczyści siebie z grzechów, to Biblia mówi, że nie zobaczy Pana. Ale jeśli ktoś nie ściga pokoju, to też nie zobaczy Pana. Ale żeby pokój zamieszkał w naszym sercu, to musimy skończyć z grzechem w naszym sercu i w życiu Kościoła. Kościół, który akceptuje grzech, który przymyka oczy na pewne rzeczy, nigdy taki Kościół nie zobaczy Pana. O tym mówi list do Hebrajczyków 12:14. Jeszcze jeden fragment. Jakub 3:18. Owoc ze sprawiedliwości w pokoju jest siany dla czyniących pokój. Czyli jeśli ktoś chce uchodzić za osobę sprawiedliwą w oczach Boga, to będzie dążył do sprawiedliwości połączonej z pokojem. Nie ma pokoju bez sprawiedliwości i nie ma sprawiedliwości bez pokoju. Jeśli ktoś chce, żeby w Kościele był pokój i w sercu jego pokój, to musi być to oparte na fundamencie, którym jest sprawiedliwość. A więc sprawę trzeba rozwiązać. Nie można więc pojednać dwóch ludzi, którzy się kłócą, ale którzy nie chcą wyjaśnić sprawy, tylko wyciszyć. Słuchajcie, żyjemy w dobie złego zrozumienia pokoju. Mówię o Kościele chrześcijańskim. Kiedy dochodzi do konfliktu w Kościele, na przykład w tle jest grzech, albo kłamstwo, albo oszustwo i dwóch wierzących się kłóci, wiele osób z takiego zboru mówią tak, bracia, pokłóćcie się w imię pokoju. Żeby było dobrze, już się nie kłóćcie, wyciszmy tą sprawę i zamknijmy. Na co jeden brat mówi, no ale on mnie okłamał. No dobra, może i okłamał, ale wyciszmy sprawę. Czy tak Biblia naucza? Ale on mnie okradł i pożyczył pieniądze, nie chce oddać. Dobrze, ale dla dobra zboru w Giżycku i całego miasta wyciszmy sprawę. No, darł mu to. Ile ci rąbnął? No 10 000. Dobra. Tak naucza Biblia? W imię spokoju zborowego i dobra. Tak nauczał Jezus Chrystus? Nie. Bo list Jakuba mówi, nie ma pokoju bez sprawiedliwości. A co to jest sprawiedliwość? To jest wyciszanie spraw? Czy taki Kościół się ostoi, gdzie można wszystko wyciszyć i wyjaśnić w ten sposób, zamieść pod dywan? To nie jest pokój Chrystusowy, o którym mówił Chrystus. Kochani, jest problem. Kogo słuchać? Czy słuchać Jezusa, który mówi, że pokój mamy czynić, w połączeniu ze sprawiedliwością, czyli sprawę trzeba wyjaśnić. Czy mamy słuchać ludzi, że żyjemy w takich czasach, że trzeba sprawę wyciszać? Ale tak się właśnie dzieje w polskiej polityce, gospodarce i wielu innych miejscach. Kościół, jeśli ma się rozwijać w Polsce, musi być inny. Ludzie, wierzący Polacy w Giżycku muszą wiedzieć, a u baptystów tak nie jest. U baptystów, jeśli powiedzą tak, to jest tak. Jeśli ktoś zgrzeszy, to go upomną albo usuną z kościoła, jeśli nie chce pokutować. Kościół, ludzie w tym mieście muszą wiedzieć, że Kościół Baptystów jest sprawiedliwy. Jest prawy i tam jest Bóg. I ci ludzie nie robią takich rzeczy, a jak robią, to przepraszają i się przyznają, bo każdy z nas grzeszy. Ale chodzi o to, że wyjaśnić sprawę między dwoma ludźmi, to wtedy, gdy ktoś mówi, tak, zgrzeszyłem, okłamałem, okradłem, ale musi to wyznać. I tak naucza Chrystus. I to nie jest wygodne. Ale pojawia się pytanie, kogo bardziej słuchać, Chrystusa, czy lepiej sprawę wyciszać? Jezus nigdy nie był pacyfistą. Jeśli ktoś z was przynajmniej raz w życiu przeczytał Apokalipsę, ja nie widzę Jezusa z kwiatuszkami w ręku, który wraca na obłokach niebieskich i stęczą nad sobą. I mówi, pokój ziemi, wszystkich kocham i wszystkich wyciągnę z piekła. Tak nauczę. Tak Apokalipsa nie naucza. Jest powiedziane, że Jezus Chrystus jedzie na białym koniu, miecz wychodzi z jego ust i cała jego szata jest umoczona w krwi. Bo stoczył właśnie największą bitwę świata, która jest przed nami, nazywa się Armagedon. W dolinie Megiddo w Izraelu, byłem w niej. Potężna dolina, gdzie zbiorą się wojska z całego świata, żeby walczyć z Jezusem. Jezus przyjdzie na wojnę. Nigdzie nie widzę Jezusa pacyfisty, którego uczono mnie na lekcji religii, a czasami w kościołach. Jezus z kwiatuszkami. Słuchajcie, zachęcam was, już nie ma tej gazety, ale głównym redaktorem tej gazety był Włodek Tasak. I redagował taką gazetę Teraz i Zawsze. Można ją znaleźć w internecie. Chciałem wam przeczytać coś na zakończenie tego kazania. Coś jest w nawiązaniu do tego, co mówiłem. Włodek Tasak tam pisze i były ksiądz Lesław Juszczyszyn, który jest pastorem teraz w Płocku. Napisali takie dwa artykuły. Robimy sobie wielką krzywdę, przyjmując wykrzywiony wizerunek Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Uszyty na miarę naszych pragnień i oczekiwań, jednak Jezus przychodząc na ziemię nie zamierzał nikomu się przypodobywać ani dopasowywać do czyichkolwiek oczekiwań. Dlatego skarb Nowego Testamentu wyziera zgoła inny wizerunek Chrystusa. Jeśli chcemy poważnie traktować Boga, także Biblię, powinniśmy właśnie w Bożym Słowie szukać prawdziwego obrazu Jezusa Chrystusa, a ten w niczym nie przypomina wzorca mężczyzny naszych czasów. I teraz czytam, jakiego wzorca. Że Jezus w naszych kościołach jest kreowany na takiego faceta. Miły, czuły, zadbany, skupiony na swoim wizerunku, nie wchodzący nigdy w drogę nikomu, miłujący pokój. Wręcz przeciwnie. Kiedy czytamy Ewangelię, kiedy czytamy Apokalipsę, gdzie jest mowa dużo o Jezusie Chrystusie, zupełnie inny jest wizerunek Jezusa Chrystusa. Jezus przedstawiany jest jako blady. Teraz oni jeszcze piszą, że Jezus często w naszych kościołach i w publikacjach chrześcijańskich, w książkach jest przedstawiany jako blady, delikatny mężczyzna w tkliwym spojrzeniu, który natychmiast wywołuje nasze współczucie. Dlaczego tak się dzieje? Bo większość książek chrześcijańskich w kościołach protestanckich kupują kobiety. 75%. Więc okładki tych książek i książki z treścią w środku są pisane pod kobiety. Jezus jest taki delikatny, taka skórka delikatna, to spojrzenie, że od razu się kobieta w nim zakochuje. I tak funkcjonują nasze kościoły. Ale dalej Włodek pisze tak. Liderów kościelnych, mężczyzn, od takich liderów oczekuje się kobiecej łagodności. Jeśli ktoś ma być pastorem albo starszym zboru, to powinien być łagodny jak kobieta, kobiecego miłosierdzia i kobiecego współczucia. Mile widziany jest zatem miły, grzeczny duchowny, który nie zadaje kłopotliwych pytań i nie stawia trudnych wyzwań. Dodajmy męskich wyzwań. Za to przytuli, pogłaszcze, tak jak to robi zazwyczaj kobieta w stosunku do rozkapryszonego dziecka. Właśnie Kościół dzisiejszych czasów oczekuje takich pastorów, takich przywódców. Miłych, uśmiechniętych, delikatnych, współczujących, płaczących, przytulających. Oczywiście w obecności pastorowej, no nie, żeby później nie było nieporozumień. Taki ma być przywódca dzisiejszych czasów. I słuchajcie, ci dwaj autorowie piszą to na podstawie książki, zachęcam do przeczytania, dlaczego mężczyźni nienawidzą chodzić do kościoła. Wiecie, że na całym świecie kościoły, które stawiają na ewangelizację mężczyzn, to są najszybciej rozwijające się kościoły? Ale kościoły, w których jest właśnie wszystko takie delikatne, miłe, wrażliwe, kwiatuszki, tu, wszystko takie, żadnych kłopotliwych pytań, żadnych takich trudnych kazań, to takie kościoły są pełne kobiet i wcale się dobrze nie rozwijają. I autorzy tego artykułu piszą tak, na podstawie właśnie tej książki. Mężczyźni nienawidzą chodzić do kościoła. Ktoś zrobił kościołowi ogromną krzywdę, pozbawiając go kłów i pazurów. Kościół pierwszych wieków był wspólnotą ludzi, którzy podjęli ryzyko. Wiedzieli, co grozi za wyznawanie Chrystusa. Godzili się z tym i nie bali się przewrócić ówczesnego świata do góry nogami. Tysiące z nich zapłaciły to życiem i cierpieniem. Potrzeba nam w Kościele niebezpiecznych mężczyzn. Jezus ich przyciągał. Wyrzutkowie społeczeństwa byli jego najbardziej zagorzałymi zwolennikami. Kiedy niebezpieczni mężczyźni przychodzą na niedzielne nabożeństwo, to jest prawdziwy Kościół. I tak było w dziejach apostolskich. Tam się nawracali twardziele. Jak się dzisiaj patrzy na Irak, na Syrię, gdzie giną chrześcijanie, mój kolega mi pokazał zdjęcie nawróconych Kurdów. Ja mówię, to jest jakaś mafia chyba. A mówi, nie, to są chrześcijanie. Faceci wyglądali jak mordercy po prostu. Bo tam, w islamie, nawrócić się do Chrystusa, to wybrać śmierć. I Kościół dzisiejszy jest słaby. Dlaczego? Bo Kościół jest pełen pacyfizmu. Bo Kościół jest pełen grzechu, zamiatania spraw pod dywan. Również polski Kościół Baptystów jest słaby. Ale zbór, który zakładałem w Mińsko-Mazowieckim, nawróciło się 12 młodych chłopaków na początek. I tych 12 młodych chłopaków w szkole średniej dorosło, poszło na studia i przeprowadziło 12 dziewczyn, które się nawróciły i dzisiaj to są małżeństwa. Tak powstał Kościół w Mińsku. Bo jeśli się nawraca najpierw facet, to o wiele łatwiej idzie ewangelizacja. Ale to musi być Kościół mocnych facetów. I możemy to zrealizować w Giżycku, bo mamy masę tutaj żołnierzy. Chrystus nigdy nie nauczał pacyfizmu. To jest fałszywa nauka. Nigdy w 10 przykazaniach nie ma przykazania nie zabijaj. Jest napisane nie morduj. Zawsze jako wierzący człowiek masz prawo z karabinem, z mieczem stanąć w obronie własnego domu, jeśli ktoś przychodzi mordować twoją rodzinę. Tak naucza Biblia. I takiego Jezusa widzę w Apokalipsie. I to błogosławieństwo, o którym Chrystus mówi, błogosławiący, czyniący pokój, to są ci, którzy sprzeciwiają się złu, jak powiedział pastor niemiecki. Był czas, żebyśmy się sprzeciwili Hitlerowi i nie byłoby tego. Nie mamy być pacyfistami. Mamy się modlić o wrogów, ale kiedy trzeba, trzeba się sprzeciwić złu. Ale najpierw trzeba zacząć od zła, które jest pośród nas, w Kościele. Musimy usunąć grzech. I musimy pozwolić, żeby Boży pokój, a ten pokój, o którym mówi Chrystus, to jest rozwiązywanie problemów. W pokoju, bez nerwów. W obecności pastora, starszych. Jeśli dwoje ludzi, Paweł w liście do Koryntian, dwoje ludzi wierzących ma jakiś kłótnie i problem, to powinni pójść do sądu w Giżycku. Bo tam siedzi sprawiedliwy sędzia. Tak pisał Paweł w liście do Koryntian? Nie, Paweł ich gromi i mówi, czy pośród was nie ma ludzi wierzących, którzy mogą sprawę rozwiązać? Bo to jest pokój. Prawdziwy pokój jest zawsze związany z prawdą i sprawiedliwością. I wtedy Jezus mówi, jeśli ktoś czyni pokój w Kościele, ten jest prawdziwie błogosławiony.